chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
Naszym gościem w Radiu Rodzina jest pani Magdalena Olek, pedagog, wychowawca w publicznym przedszkolu sióstr Nazaretanek w Kaliszu, także prowadząca zajęcia sensoplastyczne od 2 lat pod własnym szyldem, agrafka zajęcia dla maluszków. Witam serdecznie.
Ja również witam bardzo serdecznie wszystkich.
Zajęcia sensoplastyczne. Co to jest? Co to jest w ogóle sensoplastyka?
Sensoplastyka są to zajęcia rozwojowe dla dzieci. I nie tylko z doświadczenia wiem, że dorośli również się świetnie na tych zajęciach bawią. To zajęcia, które wpływają na stymulację wszystkich zmysłów, takich jak węch, wzrok, dotyk, słuch czy smak. I śmieję się, że to są takie zajęcia jak brudzenie się na Legalu.
Tak w zasadzie z jednej strony łatwo to sobie wyobrazić, jak to wygląda, a z drugiej... No to może zaraz przejdziemy do tych szczegółów. Co sprawiło, że zaczęła się pani tym zajmować, tym prowadzeniem zajęć takich właśnie o charakterze sensoplastycznym?
To jest bardzo ciekawe pytanie i sięgam pamięcią bardzo, bardzo wstecz, bo pracuję już tak długo, że jest to dla mnie dość naturalna sprawa. Ale wydaje mi się, że na początku swojej ścieżki pedagogicznej zawsze szukałam jakichś alternatywnych metod do pracy z dziećmi. Jeździłam na różne szkolenia, brałam udział w różnych konferencjach i tak właśnie trafiłam na metodę sensoplastyki, której trenerką jest pani Izabela Stefańska. Wzięłam udział w certyfikowanym szkoleniu i podczas właśnie tego szkolenia już wiedziałam, że będzie to ta droga, ta ścieżka, którą chciałabym wykorzystywać w swojej codziennej pracy z dziećmi.
A jakie studia pani skończyła?
Ja skończyłam studia pedagogiczne z artyterapią, a także skończyłam, teraz uwaga, choreografię w studium animatorów kultury tutaj w Kaliszu.
A to można jakoś połączyć, sensoplastykę z choreografią?
Nie, ale jak byłam na artyterapii, to początkowo wiązałam swój pomysł na życie, na pracę z choreoterapią, bo jest to jedna z rozgałęzień artyterapii. No ale jednak się tak poukładało, że wybrałam jednak ścieżkę pracy z dziećmi. I myślę, że na dobre mi to wyszło. Mhm.
Powiedzmy, jak wyglądają takie zajęcia sensoplastyczne, na czym one dokładnie polegają, no i do kogo są skierowane? Ma pani taki podtytuł, agrafka zajęcia dla maluszków, czy rzeczywiście tylko dla tych najmłodszych maluszków?
Absolutnie nie, ponieważ w takich zajęciach mogą wziąć udział osoby w najróżniejszym wieku. Najmłodszego uczestnika miałam bodajże 9-miesięcznego, najstarszego... po 60. I wiem, że dorośli, z tego co widzę, świetnie się odnajdują na takich zajęciach. Czasami się śmieję, że bardziej niż dzieciaczki, z którymi do mnie przychodzą. A na czym polegają takie zajęcia? No przede wszystkim na odkrywaniu tego świata wszystkimi zmysłami. Jest specjalnie przygotowana przestrzeń, na której udostępnia się dzieciom w 100% bezpieczne materiały sensoryczne. No zazwyczaj są to takie produkty spożywcze, mąka, makaron, ryż, różnego rodzaju kasze. No i daje im się wtedy swobodę działania. W ten sposób one się uczą samodzielności, podejmowania własnych decyzji. Co najważniejsze, na takich zajęciach nie wydajemy poleceń. Zabawa powinna być niedyrektywna, powinna wynikać jakby z naturalnej potrzeby poznawania świata, a nie z tego, co my uznajemy w tym momencie za słuszne. Dlatego unikamy poleceń, że teraz się pobawmy tym, a może zróbmy to. Absolutnie nie. To dziecko decyduje, czym się bawi i w jaki sposób się bawi.
Mhm. Czyli pani daje te materiały, tak? Jakiś temat jest podany?
Tak. Mhm. Co tydzień temat jest inny. I są materiały przygotowywane pod dane zagadnienie. No teraz mamy temat wakacji, więc na przykład ostatnio robiłam piasek kinetyczny. tematykę lodów również przerabiałam. To stworzyłam ciastolinę z kaszy mannej połączonej z wodą i to służyło za kulki lodów. Tylko wyobraźnia tak naprawdę nas tutaj ogranicza w tych działaniach. Mhm. A dzieci nie mają z tym najmniejszego problemu. To bardziej problem nas dorosłych.
Tak, powiedzmy też, że z tymi maluszkami, tymi najmłodszymi, są też rodzice czy opiekunowie na takich zajęciach, więc one nie są jakby takie samotne, nie czują się jakoś niekomfortowo. No i też te zajęcia mają na celu, myślę, takie nawiązywanie pierwszych kontaktów z rówieśnikami czy z dziećmi po prostu.
Tak, często rodzice właśnie przychodzą do mnie z tym celem, że przygotowują swoje dziecko do pójścia do żłobka, tudzież do przedszkola. I jest to miejsce, w którym właśnie maluszek ma pierwszy kontakt z rówieśnikami. Więc jest to też duża zaleta takich zajęć, a że grupy są małe, to nawiązują się również pomiędzy mamami przyjaźnie. Gdy mama przychodzi i ma podobny problem, temat do przegadania, no to też znajduje sobie powierników, więc atmosfera na takich zajęciach jest bardzo, bardzo rodzinna.
Ale dzieci, ale chłopak.
Tak jak pani powiedziała, jest to takie brudzenie się na legalu. To jak zazwyczaj dzieci reagują na takich zajęciach? No bo można powiedzieć, że wpadają w jakiś szał i zaczynają faktycznie brudzić wszystko i wszystkich dookoła. Czy tak rzeczywiście jest, czy po prostu raczej na początku ostrożnie, może bardziej?
Jest to bardzo, ale to bardzo indywidualna kwestia i w dużej mierze zależy od charakteru dziecka. Miałam kiedyś dziewczynkę, która przychodziła do mnie na zajęcia z tatą przez pół roku, sukcesywnie tydzień w tydzień i odmawiała zabawy sukcesywnie tydzień w tydzień. Absolutnie trzymała się z boku, nie chciała niczego dotykać, najchętniej siedziałaby tacie na kolanach. Tata zachował się bardzo odpowiedzialnie i absolutnie swojej córeczki do tego nie zmuszał, ale sam się świetnie bawił. Mhm. Więc dziewczynka, widząc, że tata się świetnie bawi, zaczęła gdzieś małymi krokami się również przełamywać i po pół roku stała się dzieckiem, które pierwsze wchodziło z ochotą do zabawy. A są też takie dzieci, które przychodzą, że tak powiem, z pół obrotu i już w pierwszych minutach mają makaron na głowie czy mąkę we włosach. Więc to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia.
Czasami mówi się, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko.
Też się tego trzymam.
Czemu takie zajęcia mają służyć? No bo nie tylko temu, żeby się ubrudzić, ale na pewno też jakoś rozwojowo mają one duży wpływ na to, w jaki sposób dziecko odbiera świat. Zwłaszcza, że te zajęcia mają wpływać na wszystkie zmysły.
Oczywiście. Myślę, że korzyści jest mnóstwo i musiałbyśmy tutaj spędzić wiele godzin, żeby wymienić je wszystkie. Najważniejszą tą zaletą zajęć jest pobudzanie i rozwój tych wszystkich zmysłów. Zajęcia takie pomagają w rozwoju mowy, wspierają budowanie świadomości własnego ciała, przestrzeni otaczającej dziecko. Zajęcia rozwijają kreatywność, wyobraźnię, wspierają samodzielność, uczą podejmowania pierwszych decyzji, czy też wychodzenia ze schematów, no i uczą takiego współdziałania w grupie jednak z rówieśnikami.
Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że te wszystkie zalety tych zajęć też wspierają potem edukację dziecka w późniejszych latach. Tak sobie myślę też, że kiedyś w dawnych czasach łatwiej było dzieciom wyjść na podwórko i po prostu się pobrudzić, nie wiem, w piaskownicy, w błocie. Raczej nie mieliśmy z tym większego problemu i nasi rodzice również nie. Dzisiaj to już jest tak nie do końca, jest takie przyzwolenie. Czy to nie jest to samo właśnie, co takie zajęcia? Właśnie, że kiedyś ta sensoplastyka bardziej była naturalna gdzieś tam na podwórku, a teraz musimy trochę bardziej stymulować te nasze zmysły.
Zdecydowanie tak. Wcześniej się spędzało o wiele więcej czasu na podwórku. Dzieci mojego pokolenia wychodziły rano i wracały wieczorem. Biegaliśmy po łąkach, lasach, budowaliśmy szałasy, bawiliśmy się w błocie, piasku. No a teraz niestety domeną naszych czasów jest brak czasu, nadmierne chronienie tego dziecka I poprzez to, że chcemy dla tego dziecka jak najlepiej, to zaburzamy niestety jego naturalny rozwój.
Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do takiej zabawy, na przykład alergia dziecka? Bo tutaj głównie mówimy o naturalnych materiałach, prawda?
Tak. Absolutnie nie istnieją żadne przeciwwskazania, a przynajmniej ja o nich nie wiem. Alergia absolutnie nie jest żadnym przeciwwskazaniem. Miałam kiedyś swoją podopieczną Zośkę, która była dzieckiem, które musiało trzymać dietę bezglutenową. Ja zawsze przed zajęciami jakby wysyłam SMS z tym, co będziemy robić dnia następnego, więc byłam umówiona z mamą Zosi, że jeżeli jest coś, czego Zosia nie może, jak właśnie mąka, czy jogurty z laktozą, właśnie, no to umawiałyśmy się, czym możemy to zastąpić, żeby Zośka mogła wziąć udział w zajęciach. I absolutnie nie było ani razu sytuacji, żeby ona musiała odwołać swoje przybycie. Na przykład jak malowaliśmy farbami zrobionymi z jogurtu, no to Zośka dostawała farby, ale z jogurtu kokosowego. Jeżeli robiliśmy właśnie jakąś ciastolinę z mąki, czy też kaszy mannej, w której jest gluten, no to Zośka dostawała swoją wersję z mąką ryżową. Obecnie na rynku jest mnóstwo, ale to mnóstwo zamienników, więc można sobie w tej kwestii jak najbardziej poradzić.
Czy możliwe jest zorganizowanie takiej zabawy sensorycznej, sensoplastycznej w warunkach domowych? No i tutaj mogą być takie obawy rodziców przed tym brudem, który się pojawi.
Oczywiście, że tak. Jeżeli bałagan jest nam niestraszny, a z doświadczenia wiem, że jest straszny i dlatego przychodzą do mnie rodzice na zajęcia, bo jak jest motyw, że już kończymy zajęcia i ja biorę szczotkę do ręki, to wszyscy z ogromnym uśmiechem na twarzy mi machają. Do widzenia. I życzą mi powodzenia. Ale jeżeli bałagan jest komuś niestraszny, to w domowym zaciszu, a zwłaszcza w kuchni, znajdziemy mnóstwo inspiracji do zabaw sensorycznych. Każdy z nas ma w szafie różnego rodzaju makarony, mąki czy kasze. Po zmieszaniu właśnie kaszy mannej z wodą powstanie nam ciastolina. Gdy dodamy do tego barwniki, to powstanie nam zdecydowanie kolorowy chaos. I właśnie ta obawa i lęk przed tym chaosem sprawia, że rodzice przychodzą na zajęcia właśnie do mnie. No ale można wysypać makaron, można wysypać ryż, można wysypać mąkę ziemniaczaną. Kiedyś zrobiłam taki ranking wśród rodziców, które zajęcia wspominają najbardziej, oczywiście brudne zajęcia. No i zdecydowanie numerem jeden był kolorowy cukier, który barwiłam barwnikami i niestety...
To są takie barwniki spożywcze?
Barwniki spożywcze, tak. Dodałam wtedy lekko za dużo wody i powstała wielka klejąca się masa, którą rodzice wspominają do dziś, bo kleiły się dzieci, kleiła się podłoga, kleiły się ciuchy. Na miejscu drugim bodajże była ciecz newtonowska, która była znowu wsmarowana we włosy, w paznokcie. Przez to, że też była barwiona barwnikami, to przeróżne kolory się pojawiały. I trzecią rzeczą, ale to jest najbardziej ulubiona, to jest kolorowy ryż, ale wyciąga się go z różnych miejsc. Lądują zazwyczaj resztki tego ryżu w autach, w butach, w pampersach. Więc zdecydowanie zajęcia moje opierają się na zasadzie: brudne dziecko to szczęśliwe dziecko, ale sprząta pani.
No ale jak już zostanie to przeniesione w, że tak powiem, w środowisko dziecka, na przykład właśnie do samochodu czy do domu, no to już niestety konsekwencje można odczuwać przez kilka dni pewnie.
Właśnie na Dzień Dziecka każdy ode mnie dostał taką paczuszkę z kolorowym ryżem i rodzice bardzo dziękowali, ale z lękiem w głosie, bo wiedzieli, jak to się może skończyć. I właśnie dostawałam później wiadomości, że w ogóle super, zabawa na całego, ale z tym sprzątaniem to oni dziękują.
A pani to musi robić za każdym razem, kiedy te zajęcia się kończą.
Już mam opracowany system, więc uwijam się.
Jest okej.
Ale dzieci, ale chłopak, ale dzieci!
What? Jakie trzeba zapewnić sobie i dziecku warunki, żeby ta zabawa może nie była aż tak brudząca, jakby mogła być? Nie wiem, jakieś okrycia wierzchnie na ubrania, czy może coś na podłogę rozłożyć? Jak to wygląda?
Ubrania wierzchnie absolutnie nie. Natomiast można zabezpieczyć podłogę. Przeszłam przez wiele materiałów chroniących podłogę i najbardziej mi się tutaj dziś sprawdza plan deka, ale w takim zaciszu domowym to sprawdza się wanna. Mhm. Wsadzamy dziecko do wanny, dajemy mu wtedy jakieś farby, czy ciastuliny, czy cokolwiek i wiemy, że dziecko jest w ograniczonej przestrzeni i że weźmiemy prysznic i sobie umyjemy tą wannę w 3 sekundy. Makarony czy takie suche produkty, no to można nasypać do misek, garnków. Fajnie sprawdzają się takie małe baseniki, więc myślę, że jak najbardziej można w domu również spróbować. A jak się nie uda, to zapraszam do siebie.
Można znaleźć sposób. Oczywiście zapraszamy na zajęcia agrafkowe. Czy możemy jeszcze podać jakieś przykład takiej prostej zabawy właśnie o takim charakterze. Gdzieś tam na Facebooku wyczytałam o butelce sensorycznej. Bardzo fajny pomysł. Coś jeszcze?
Tak, butelka sensoryczna to rewelacyjny pomysł. Nawet właśnie sprawdza się ona dla niemowlaków, że bardzo skupia ich uwagę. Butelka tak naprawdę może być po wodzie, po jakimś soku, byleby była przezroczysta. Nalewamy do niej wody, dodajemy troszkę gliceryny albo płyn do mycia naczyń, w zależności co tam mamy pod ręką. No i też tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza, co wrzucimy do środka. Ja robiłam akurat wersję butelki sensorycznej wiosenną z kwiatami. Wybrałam się z moim bratankiem na spacer, zerwaliśmy właśnie mnóstwo kwiatów, liści, wsadziliśmy wszystko do tej butelki. Do lepszego efektu dodaliśmy kolorowy brokat i zabawa naprawdę była przednia już dla dzieci takich 9-miesięcznych i później nawet moje 6-letnie przedszkolaki. Te butelki sensoryczne potraktowały trochę jak klocki. I budowali sobie różne wieże, układali kolorami, więc tak naprawdę do środka możemy wrzucić wszystko. Możemy wrzucić ryż, możemy wrzucić jakieś kolorowe pompony. Teraz idą wakacje, więc możemy zebrać muszelki, jakieś kolorowe koraliki. Jak najbardziej wszystko do środka można wrzucić, tylko to, co oczywiście się nie rozpuści pod wpływem wody. I na swoim kanale na Instagramie czasami właśnie wrzucam też takie pomysły, które w łatwy sposób można wykonać właśnie w zaciszu domowym. Ostatnio wrzucałam przepis na piasek kinetyczny, gdzie potrzeba tylko tak naprawdę 2 składników do jego wykonania. Jeżeli chcemy uzyskać jeszcze jakiś ładny kolor, no to oczywiście możemy pobawić się z barwnikami. Ja akurat, żeby był ten kolor taki ziemisty, to tam wykorzystałam kakao do tego. Co jeszcze można? Tego jest naprawdę tak mnóstwo, że zachęcam do odwiedzenia swojego kanału.
To dokładnie jak ten kanał się nazywa, żebyśmy wiedzieli.
No nikogo nie zaskoczę, a grafka zajęcia dla maluszków.
Więc zapraszamy, zachęcamy. Na pewno to jest też dobry sposób, takie zabawy sensoplastyczne, na spędzanie czasu ze swoim dzieckiem. No takie radosne spędzanie, myślę. Czy to właśnie pod okiem pani Magdaleny, czy gdzieś tam spróbować w zaciszu swojego domu. Jak najbardziej zachęcamy. Teraz zbliżają się wakacje, trochę więcej tego czasu, więc może to jest dobry pomysł.
Jak najbardziej. Podpisuję się rękami i nogami pod tym.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Magdalena Olek, prowadząca zajęcia sensoplastyczne, agrafka, zajęcia dla maluszków. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za rozmowę.
Cześć kochani.